Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj wyjątkowo sam, bo Sebastian skupia się na doktoracie, więc życzymy wszystkiego najlepszego. Ale liczba osób w studiu się nie zmienia, bo dzisiaj moimi gośćmi są Jarosław Jabłoński, komandor jacht klubu Arkus. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oraz człowiek, którego głos z pewnością Państwo pamiętają. Chodzi mi tutaj o wieloletnich słuchaczy naszego radia. Mój pierwszy szef redakcji w życiu, Maciej Kowalski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Cię, Bartku.
Myślę, że nasi słuchacze nie są zaskoczeni tym zestawieniem, bo Pana pasja, miłość do żeglarstwa przywijała się w radiu bardzo, bardzo długo. Nawet pamiętam, były audycje dotyczące żeglarstwa w wakacje.
Trochę tak, ale tego zawsze było mało.
Tak, no bo jednak wakacje krótkie, tylko 2 miesiące. Dobrze, panowie, spotkaliśmy się tutaj nie bez powodu, bo w tym roku jacht Grupy Arkus obchodzi swoje 40 urodziny.
Istotnie obchodzimy 40 urodziny. Grupa ludzi związała się w 84 roku, w ubiegłym stuleciu. Dziwnie to zabrzmiało, prawda? No ale tak się stało, rzeczywiście, w ubiegłym stuleciu, w celu dość dziwnym takim. Mianowicie coś trzeba było zrobić z wolnym czasem, wpadli na genialny pomysł, że przy pomocy spółdzielni mieszkaniowej stworzą klub żeglarski. I żeby było śmieszniej, tego klubu żeglarskiego jako takiego nie dało się umiejscowić w samej Łomży. Mam na myśli pływanie. Z naturalnej okoliczności, ponieważ ta rzeka nie nadaje się na żeglowanie, nadaje się na kajakarstwo, nadaje się na tego typu sporty. Natomiast wybrano Jezioro Rajgrodzkie. Jezioro Rajgrodzkie to jest stare jeszcze województwo łomżyńskie, ale bardzo, bardzo urokliwe te jeziory jest w tym województwie łomżyńskim. Jedyne zostało w nowym województwie podlaskim się znalazło. Ale...
Na nieszczęście.
Nie mówmy, że na nieszczęście. Fajnie jest, jak jest. Lepiej być może będzie, a jak nie będzie, to i tak jest dobrze. No taka jest prawda.
Bardzo, nie
oszukujmy się, ponieważ no mamy gdzie pływać. Maćku, no bez żartów. Jest fajne miejsce, urokliwe. Ludzie z Łomży, z Polski.
Ale jaką trasę mamy teraz, proszę ciebie? W godzinę można dojechać?
No pod warunkiem, że się szanuje prawo.
Rozumiem, że jeździsz szybciej.
Nie, staram się jeździć wolniej, zdecydowanie wolniej. To jest nieodpowiedzialne, to co usłyszałem teraz. Ta droga nie jest aż taka dobra, żeby w tak szybkim tempie się przemieszczać. No ale jest jak jest.
60 kilka kilometrów do Grajewa i z Grajewa 15?
15 w sumie. Mhm. I żeby było śmieszniej, cały czas asfalt.
O właśnie.
To na przestrzeni tych 40 lat, jak bardzo zmieniała się forma działalności klubu?
Otóż na samym początku byliśmy klubem, takim klubem no, towarzyskim, że tak powiem. Potem udało nam się uzyskać status organizacji pożytku publicznego i zajęliśmy się generalnie osobami niepełnosprawnymi. Współpracujemy na bieżąco z tą organizacją pod tytułem PFRON. Czyli Państwowa Fundacja,
Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. I wspieramy osoby, które są poszkodowane przez los i przybliżamy im normalność. Może to dziwnie zabrzmi, ale rzeczywiście tak jest, ponieważ oni już są równi tym, którzy z tych wózków nie korzystają, którzy samodzielnie się poruszają.
W jaki sposób przybliżacie?
Na jachcie. Za pomocą jachtu.
Mogę? To był niesamowity widok, kiedy byłem w porcie i poruszał się człowiek na wózku inwalidzkim. Dojechał do pewnego momentu, zatrzymał się, tak jakby nie miał pełnych kończyn. Zsunął się z tego wózka i przesunął się do krawędzi... Do krawędzi kei, po czym to sobie znanym sposobem przedostał się do jachtu. Tak, to było niesamowite.
Dostał się do jachtu i ten jacht prowadził, czyli innymi słowy kierował tym jachtem. I nie był gorszy od tych, którzy nie mieli żadnych problemów z wsiadaniem, prawda?
Ale fakt, że mamy te jachty...
Specjalnie zrobione, specjalnie zrobione. Udało nam się kiedyś stworzyć taką konstrukcję, to znaczy, to jest Flyer 3G Club, tak to się nazywa. I to zostało zrobione dosłownie w celu szkolenia osób niepełnosprawnych. To jest jedyna może teraz w Polsce, to na pewno jedyna, może w Europie już jedyna konstrukcja, która pozwala w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje żeglowanie osobie niepełnosprawnej. Mhm. Ponieważ tam jest bardzo duży kokpit, a mała kabinka. Taka kabinka jest tylko na przetrwanie w wypadku opadów deszczu, prawda? Zatrzymujemy się i przeczekujemy ten deszcz. Natomiast sam sternik nie jest niczym, nic mu nie przeszkadza, ponieważ załoga siedzi, że tak powiem, oddzielona od osoby, która steruje. Łódka jest świetna, bo ma taką zaletę, że to jest tak zwana wańka-wstańka, tak żeglarze na to mówią, ponieważ ona kładzie się na burcie, rzeczywiście żagle nawet są moczone, ale za moment szkwał ustał, łódka wstaje do pionu, także nie ma żadnego ryzyka, że coś komuś niedobrego się może stać.
I czy wasza działalność opiera się tylko na tej integracji osób z niepełnosprawnością, czy też działacie na innych
nie,
polach?
Nie. Działamy również działamy na rzecz osób, które nie są poszkodowane, czyli młodzieży, dorosłych ludzi, organizujemy obozy żeglarskie, zakończony egzaminem na stopień żeglarski, czyli tego żeglarza, bo to jest ten podstawowy stopień. Mało tego, mamy w tym ośrodku, mamy szkutnię i prowadzimy również zajęcia szkutnicze, więc przybliżamy
dla laików, dla wszystkich. Co to jest?
Słucham? A dla laików, a przepraszam.
No właśnie.
Przepraszam państwa, to jest taka stolarnia, w której się robi z drewna łódki.
No to już wiadomo.
Drewniane. To jest szkutnia.
Ale ja tutaj wejdę Jarkowi w słowo i powiem, że w tej szkutni naprawdę powstają fantastyczne i tutaj to jest jego konik, naszego komandora, Bojery.
Tak.
Bo on ma na nazwisko Jabłoński,
bo to zbieżność,
a jest jeszcze,
nazwisk. Proszę,
jeszcze Karol
nie,
Jabłoński.
Proszę z Karolem nie kojarzyć, to jest tylko i wyłącznie zbieżność nazwisk, tak wszyscy mówią. Cóż, rzeczywiście robimy zajęcia takie, no stolarstwo, to można nazwać stolarstwo, ale tak naprawdę to jest początek szkutnictwa i ci młodzi ludzie, no, w wieku średniej szkoły, oni samodzielnie robią te DN-y. To jest Bojer klasy DN. Stara konstrukcja, sprawdzona, bardzo dobra. Odbywają się Mistrzostwa Świata Europy w tej klasie do tej pory. Jest to konstrukcja drewniana. Frajda jest niebywała. Zresztą sam przyznasz, że latanie Bojerem, bo tam się nie jeździ tymi Bojerami, jak to niektórzy uważają, tylko się lata. Tak to się przyjmuje, ponieważ uzyskuje się zimą na lodzie prędkość w granicach 90-100 km. Także to jest takie...
Siwy dym.
Niektórzy mówią, już nie przytoczę co, że naprzeciw tego to jest pikuś, że tak powiem, inne rzeczy.
I chętnych na wasze
bardzo
obozy.
Bardzo dużo jest chętnych. Mimo tego, że komputer nam zabrał sporo młodych ludzi, ale mamy przez ten komputer taki przesiew, że do nas trafiają na te szkolenia ludzie, którzy chcą. Ludzie, którzy chcą się czegoś nauczyć, chcą, nie wiem, może w przyszłości świat obejrzeć inaczej, natomiast nie ma ludzi z przymusu. Mówię o młodych dzieciakach, których rodzice wysyłają na obóz tylko dlatego, żeby mieć w domu trochę świętego spokoju. Bo taka jest prawda. Natomiast coraz więcej jest ludzi, którzy wiedzą, co robią, wiedzą, po co przyszli. I oni są bardzo zadowoleni. Natomiast ta część, która od komputera została rzeczywiście oderwana, że tak powiem, bo się przyspawali, no to cały czas ma problem, bo oni by chcieli jednocześnie 15 rzeczy robić. A żeglarstwo jest przeciwwagą tego komputera. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że są takie gry żeglarskie, gdzie się naciśnie reset, prawda? I drugi raz sobie możemy zagrać. W żeglarstwie tak nie ma. jak się złożyliśmy, jesteśmy w wodzie, to nie jesteśmy, nie jesteśmy na jachcie z powrotem, tylko siedzimy w tej wodzie i może ktoś nas wyciągnie. Więc oni mają taką odskocznię i widzą, że aha, ta zabawa na tym komputerze to nie jest to, co w rzeczywistości jest. Bo zupełnie inaczej to wygląda na wodzie, a inaczej to w fotelu przy komputerze. Cóż, klub działa 40 lat. Mam nadzieję, że następne 40 wytrzymamy i będziemy działali. Ta nasza baza w Rajgrodzie, o czym niewielu mieszkańców chyba Łomży wie o tym, że ta baza
jest... Ale zapraszamy bardzo.
Tak, że ta baza jest taka na poziomie, ponieważ my jesteśmy czynni cały rok. To nie jest tak, że my jesteśmy klubem żeglarskim, my jesteśmy jachtklubem. To jest zasadnicza różnica między klubem żeglarskim a jachtklubem.
A to co tam robić, jak nie ma dobrej pogody?
Jak to nie ma dobrej pogody?
Jest dobra, są bardzo ubrani, dobra, tak, dobrze.
Panie redaktorze, są źle ubrani żeglarze. Pogoda zawsze.
Czyli żeglujecie cały rok?
Tak.
Czy w tym klubie w bierki gracie w karty?
Czy w bierki mamy?
Bierki nie, ale kartę mam. Ja mam na łódce karty.
A na łódce?
Tak, tak.
A nie, nie,
tak.
My mamy szachy.
Wiesz, pasjansa, jak sam płynę, gdzieś postawię.
Nie, przepraszam, prawda? Mamy takie wynalazki. Rzeczywiście, jak deszcz pada, to mamy bilarda, mamy jakieś takie, no inne rzeczy.
Czyli jest co robić.
Ponieważ
telewizor budynek, też mamy.
Telewizor, ale nie włączony.
Nie włączony, może się zepsuł, nie działa.
Słuchajcie, kochani, celowo jest niewłączony. Dlaczego? Dlatego odzwyczajamy ludzi od...
Bo to jest integracja.
Przyjechali na wakacje, być
ze sobą razem.
Tak, a nie oglądać telewizję. To samo z telefonami jest. Ta konwersacja przez telefon z odległości pół metra jest nienaturalną koleją. No rzeczy, no jak to można z kimś rozmawiać przez telefon, prawda? Jak można obok siedzi się, to można przecież buzię otworzyć.
Ale to można do was wpaść tak, o, jestem sobie w Rajgrodzie.
Tak, nie trzeba się zapowiadać.
Zawsze kawę i kromkę chleba, co prawda z margaryną, ale damy.
Właśnie powiedział pan o tym, że no czasami może ktoś chce spróbować albo jest wysłany na obóz, żeby może spojrzeć na świat trochę inaczej. No i właśnie czy żeglowanie, te przebywanie na wodzie pozwala spojrzeć na świat inaczej?
Naturalnie. Uczy odpowiedzialności. To jest zupełnie inna sytuacja. Tam podejmując się żeglowania, osoba, która usiada za sterem, ma tą już świadomość, że ona odpowiada za tą całą załogę, która tam siedzi na tej łódce i nie ma litości, że coś jest nie tego, nie tak. Po prostu musi się sprężyć i musi to wiedzieć. Jeśli się tego nie przekaże, a mnie się nie podoba, to nie ma tak, że tak jak samochód jedzie i ktoś wysiądzie, bo mu się nie podoba, prawda? Samochód pojechał dalej. Tak samo jest z żeglarstwem. Jak ktoś się decyduje żeglowanie, to albo za pierwszym podejściem zrezygnuje od razu, bo to nie jest zajęcie dla niego, z prostej przyczyny, bo to się przechyla. I to najprawdopodobniej ten, który steruje, to robi to złośliwie, prawda? Bo to najczęściej tak bywa, że pierwszy krok to jest taki, to łobuz specjalnie to robi, specjalnie się przechyla.
Tak, a jak jeszcze popłynie pod wiatry i są fale, to jeszcze i ochlapie.
I ochlapie, tak. I to bezczelny jest z tegoż powodu, prawda? Bo jak ona płynęła, tylko że z wiatrem, to ani nie chlapała, ani się nie przechylała.
I tak cicho się płynęło.
Tak. Więc są takie niuansiki, o których trzeba pamiętać, ale w suma summarum jest to wielka frajda i mówiąc szczerze, kiedyś przed wielu, ja już jestem wiekowym człowiekiem, więc pamiętam pewne rzeczy. Przed wielu laty żeglarstwo było sportem elitarnym, naprawdę było sportem elitarnym, żeby się dostać na jakiś obóz żeglarski organizowany przez harcerzy czy przez jakąś organizację inną, no to trzeba było się napracować. Natomiast teraz ludzi się bierze z tak zwanej łapanki, czyli zachęca się niską ceną, prawda? Bo coś trzeba zrobić. Teraz pieniądze rządzi światem.
Ale żeby kupić sobie taki jacht żeglowy, to trzeba minimum 20 tysięcy
czego?
Na stół wyłożyć.
Czego?
20 tysięcy. Dobre pytanie.
Bardzo ciekawe jacht.
Wpisałem sobie w Google najtańszy jacht żaglowy i wyszło 20 tysięcy.
Nie, to jest nieprawdą. Myśmy mieli najtańsze jachty żaglowe, proszę pana, i zarazem to były najmniejsze jachty kabinowe, które pokonywały trasę...
Na Borholm.
Na Borholm popłynęły, tylko nie pamiętam skąd.
Z Kołobrzegu.
Z Kołobrzegu na Borholm i z powrotem. I miały długość troszeczkę mniejsze od takiej łódki regatowej, która się nazywa Optymista. To jest najmniejsza łódka regatowa, jaka istnieje, niecałe 3 metry. Więc ten jacht miał niecałe 3 metry, również miał kabinę, miał wolant. Prawda, do sterowania służył wolant, wolantem się obracało, powodując ciąg na sterociągach ruch tej płetwy sterowej. Była świetna zabawa. Ten jacht kosztował tak naprawdę, był sprzedawany na początku chyba za 3000 euro, a na koniec przed śmiercią tego pomysłodawcy, bo nieszczęśliwie, to znaczy no umarł po prostu, to chyba już był sprzedawany
tak
za 6 tysięcy euro.
No ale to kiedy?
No to było jakieś 5 lat temu jeszcze.
No to teraz 20 tysięcy.
Nie, nie, ale, 20 tysięcy złotych.
Ale jeżeli zainteresowaliśmy tą opowieścią, tak, to rejs z Kołobrzegu do Borholmu, jest na YouTubie.
A, tak, rzeczywiście został nam nagrany. Ale cóż, jeszcze chciałbym powiedzieć o pewnej takiej rzeczy. My organizujemy w tym Rajgrodzie od początku sezonu, czyli gdzieś tak za jakieś 2 tygodnie ruszymy, bo jeszcze do niedawna mieliśmy lód, prawda? Komu się może wydawać, że jak to lód, jak nigdzie lodu nie było? To nie jest tak do końca, ponieważ ta zima była bardzo dziwaczna i te ocieplenia, a potem gwałtowny spadek temperatury na jeden dzień powodowało, że jezioro z powrotem zamarzało, więc zamarzało i odmarzało. Organizujemy rejsy po jeziorze. Rejsy organizujemy po jeziorze dla młodzieży, dla dorosłych. Zachęcamy do oglądania przyrody w ten prosty sposób.
I dodajmy, Jarku, że to nie tak jak mówimy, że żeglujemy, bo też rejsy taką gondolą fajną.
Tak. Czyli nawet na silniku...
Tam się nie przechyla.
Bo właśnie problem polega na tym, to może dziwnie zabrzmi, ponieważ część społeczności obawia się tego przechylania i myśli, że zaraz zaczęło się przechylać, to weźmie się i przewróci. To nie jest tak do końca, ale przy takich warunkach dość ciężkich, to rzeczywiście szkoda nam tego towarzystwa całego i przemieszczamy się jednak na maszynie, na silniku. Bo jazda na silniku uspokaja ludzi. Można im opowiadać, jak to jezioro wygląda, kiedy, że tak powiem, zmienia swoją ilość wody, czyli wypłyca się, to z różnych względów się wypłyca. Ostatnio mieliśmy inwestycję prowadzoną i no, woda spadła o 1,5 metra, po czym gwałtownie została podniesiona
do dwóch.
To nie jest śmieszne, to jest tragiczne wręcz. Coś z tą wodą trzeba zrobić, prawda? Więc się wylewa z jeziora. I zrobiła nam trochę ambarasu, bo pozalewała nam pomosty. Od 68 roku takiej wysokiej wody nigdy nie było, to znaczy nigdy, od 68 roku nie było tak wysokiej wody na jeziorze Rajgrodzkim. To taka powodziowa woda była i to najstarsi mieszkańcy opowiadają, że o, takich rzeczy to tutaj nie było.
Dobrze, ale mówimy tak właściwie o samych plusach. No ale jak tak sobie pomyślę, to czy ktoś może sobie pomyśleć, no to właściwie jestem sobie na, płynę sobie i straszna nuda, no. Nic się nie dzieje.
To nie słyszałem.
Płyniemy sobie.
Przepraszam, tej wersji wydarzeń to ja nie słyszałem.
Ale to, trzeba wyjść ze swojej bańki.
Nie.
Trzeba wyjść ze swojej bańki.
Ja nie
to
wychodzę.
Na Karaibach.
To chyba na Karaibach. Tak, wiesz? Tak, masz rację.
Taka sytuacja na Karaibach istnieje. U nas nie oszukujmy się. To nie jest pływanie po morzu i oceanie, gdzie człowiek wychodzi z portu i wraca za miesiąc albo za pół roku do portu. I to rzeczywiście może być męczącą żeglugą. Natomiast żegluga na śródlądziu, po jeziorach jest całkiem fajna, bo cały czas krajobraz się zmienia. Może pan przy okazji płynąć sobie jeziorem Rajgrodzkim, zobaczyć, jak zniszczyły kormorany las. Nawet pan by się nikt w życiu nie spodziewał, że to jest możliwe, że z daleka pan płynie, jest pan święcie przekonany, że srebrne świerki rosną. Prawda? To nie są, proszę pana, świerki, że tak powiem. To są najprawdopodobniej sosny, które kolor zmieniły. Z powodu obecności.
Pod wpływem kormoranów.
Kormoranów.
Ich szkodliwego działania.
Tak. Nie dbają o higienę zupełnie.
A czy woda uczy pokory?
Bardzo. Bardzo uczy pokory. I tak się przyjmuje, rzeczywiście w ratownictwie wodnym się tak przyjmuje, że człowiek topi się po cichu. To jest prawdą. Naprawdę jest prawdą. My mamy takie przypadki, znamy tam nad tym jeziorem, że człowiek się utopił 0,5 metra od drugiego człowieka. Tak to jest. Po prostu był uskok w dnie. Oczywiście wszyscy wiedzieli, ale przyjezdni, jak to przyjezdni, mądrzejsi są od mieszkańców, więc oni tam się kąpali. I dziewczyna z chłopakiem stała, dziewczyna się plecami do chłopaka obróciła, a chłopak w tym czasie zrobił krok. Zrobił jedyny krok i ostatni zarazem. Ona się zaczęła rozglądać, zobaczyła, że go nie ma. Nie ma, dopiero po południu go wyłowili. Ani nie głośno się, nie ma takiej opcji, że człowiek krzyczy czy coś. To takie podtopienie to może być, ale jak już człowiek się topi, to nie, cisza. Jest autentycznie cisza. Mhm. Na szczęście na naszym akwenie tych wypadków, że tak powiem, nie jest tak dużo.
Duża tutaj też zasługa i co powiem, że jest ograniczenie, jeżeli chodzi o środki pływające i silniki, jakie są wyposażone.
To jest bardzo dobre rozwiązanie.
Tak, możemy korzystać z silników, ale tylko do 5 koni mechanicznych, prawda? Do tej mocy.
Bo chodzi o to, żeby można było manewrować.
Także nie ma skuterów. Jak to niektórzy w kręgu mówią, spaliniarze nie fruwają, nie pływają tam. Motorówki szybko płyną, okej, tylko ratownicze. Policja, pogotowie, to tak.
I przez to to jezioro jest bardzo, że tak powiem, mocno reklamowane przez żeglarzy, którzy i tych nawet wędkarzy, którzy raz tutaj się pokażą. Zimą mamy z nimi problemy, z tymi wędkarzami, ponieważ to jest specyficzne...
Dziury robią w jeziorze.
Specyficzne zajęcie. Oni po prostu nie mają umiaru z zrobieniem, jak ser szwajcarski lód wygląda. Ale zapomnieli o jednej rzeczy, że my po tym lodzie latamy tymi bojerami. Jak ja wpadnę w taką dziurę, no to jest tragedia, ja już mam bojer rozbity. Im się tłumaczy, że nie można na tym lodzie zostawiać takich kopczyków, ponieważ te kopczyki po nocy, po dniu całym zamarzają i stanowią taką przeszkodę nie do pokonania.
Czy jest konflikt z wędkarzami?
No nie dosłownie od razu. Nie, ja bym tego konflikty, nazywamy to konfliktem.
Nie, absolutnie. Nie, to symbioza, pewna symbioza.
Ani pogotowia nie było, ani nic. No to jaki konflikt? Nie.
Wieczory integracyjne.
Nie.
To pewnie jest wesoło na tych wieczorach integracyjnych z wędkarzami.
Z wędkarzami nie prowadzimy wieczorów integracyjnych, ponieważ robią ma dziury w tym.
Dlatego mówię, że jest jednak konflikt, czyli nie ma tej integracji. Wyszło.
Przepraszam za te żarty, ale tak chciałem atmosferę nieco zmienić.
Czyli wędkarzy nie lubicie. Dobra, zanotowane.
Nie, lubimy wędkarzy. Nie. No może nie do końca lubimy, z jakiego powodu.
Kurczę, przyznałem się, że wędkuję, a nie mam karty opłaconej.
To nie rób tego.
Najpierw łamanie prędkości, łamanie prędkości, a teraz łowienie bez karty. No to ładnie. Pan się nie wypłaci z tego wszystkiego. Teraz zaczyna się ten okres letni, jest coraz cieplej, zaraz wakacje. To rozumiem dla was taki szczególny czas, czas wytężonej pracy, obozy, zajęcia, szkolenia.
Więc w istocie rzeczy to jest tak, że w czerwcu, na koniec czerwca, jak się kończy rok szkolny, robimy pierwszy obóz dla, tak zwany klubowy, to nazywamy obozem klubowym. Dlaczego? Dlatego, że ten obóz jest dla wszystkich. Czyli dla młodych ludzi, dla wszystkich. Natomiast potem mamy dwa następne obozy dla osób niepełnosprawnych. A potem już mamy po tych obozach, czyli to będzie już końcówka sierpnia. A w międzyczasie oczywiście mamy o multum regat. O czym nie wszyscy wiedzą tu w Łomży. Nawet mamy o prezydenta miasta Łomży regaty.
Tak.
No i takie różne.
No ale te takie chyba najbardziej nośne to Błękitna Wstęga.
Tak, Błękitna Wstęga. Co roku jest taki wyścig, Błękitna Wstęga. To jest wyścig, regaty co prawda są dwudniowe, bo pierwszy dzień to jest po trójkącie się ścigamy, a potem jest taki prawdziwe regaty, takie jak kiedyś bywały, czyli pływniemy dookoła jeziora. Jezioro ma linię brzegową w długości 54 kilometrów, a może i więcej.
Prawda?
No bo brzegi się zmieniają, prawda? I to pokonujemy, rano startujemy, wieczorem, to znaczy po południu, w zależności od warunków wiecznych, kończymy. I to jest najważniejszy wyścig taki, nie to po trójkącie, ponieważ po trójkącie w kilku biega się, kilka biegów jest. Natomiast tu jest jeden długodystansowy. Wystartowali wszyscy i kto pierwszy. I nie ma klasy. To znaczy, to są wyścigi pozaklasowe. Czyli wszyscy, co mają do pływania, to sobie puszczają te łódki. I wygrywa najszybsza. prawda, nie musi być największa. Nie musi być
największa. W każdym wyścigu.
Nie zdarza się, że największa wygrywa. Najszybsza wygrywa.
Dokładnie.
No to nie. Ty mówisz, że wygrywa najszybszy zazwyczaj w wyścigu.
Tak, ale zarazem może być największa.
To i co jeszcze fajnego w tym jest, że tam jest towarzystwo międzynarodowe.
Tak, a to rzeczywiście mamy tam przyjaciół, zaprzyjaźnionych kolegów i koleżanki z Litwy. I oni przed wielu laty, 10 lat temu, robili u nas patenty. Co było bardzo dziwną sytuacją, a cieszyli się bardzo. Bo na Litwie jest problem z uzyskaniem patentów, bo środowisko żeglarskie jest takie skamieniałe. I nikt nie chce następnych, prawda? Więc tych szkoleń nie robią, tak ograniczają to wszystko. Natomiast jak tu w Polsce oni zrobili obóz, znali państwowy, papiery państwowe dostali już, które w związku z tym, że w Unii jesteśmy, muszą być, że tak powiem, uznawane też na litewskiej stronie. Więc Litwini bardzo się zdziwili i chętnie by przypływali tutaj, przyjeżdżali i sobie papiery robili, bo zobaczyli furtkę. I tą metodą spowodowaliśmy to, że teraz Litwini też robią te obozy. Oczywiście cena jakaś zaporowa jest taka, ale odeszli już od tego, że nie ma takiej możliwości. Możliwość się znalazła, robią te obozy i także są nam troszeczkę ci żeglarze wdzięczni, że taki przetarliśmy.
Jeżeli chodzi o te obozy, to często jest tak, że powiedzmy młodzi czy osoby z niepełnosprawnością, którzy są po raz pierwszy, później wracają do was?
Tak, tak, tak. Aby zaczęli. Nawet będzie wystawa, na którą zapraszamy serdecznie.
O tym
serdecznie.
Też zaraz powiemy, tak.
Tam na tych zdjęciach, na tej wystawie będzie nawet widać zimowe takie zdjęcia, jak ten Litwin z wózka wstaje do bojera. No, jest wózek na lodzie, prawda? I on z tego wózka wsiada do bojera. No, oczywiście pomoc jest potrzebna, nie tylko ze względu na to, że wsiada, ale go trzeba odpalić, czyli trzeba go rozepchnąć. On sam tego nie zrobi, prawda? Ale generalnie wszyscy są zadowoleni. Ci, którzy do nas przyjeżdżają, są zadowoleni. Do tego dochodzi, że nawet coraz bardziej tą bazę swoją, że tak powiem, staramy się utrzymać w należytym porządku i nie tylko. I przez to coraz więcej mamy klientów. Ja to nazywam mianem klientów, no. Przyszłych adeptów żeglarstwa.
To się bardzo, bardzo rzadko zdarza, że ktoś po pierwszym razie już nie pokazuje się.
Nie ma, nie przypominam
bardzo
sobie.
Bardzo rzadko
nie
to
przypominam
jest.
Sobie. Takiej sytuacji, żeby ktoś po obodzie powiedział, a mnie tutaj się mi nie podobało, absolutnie, to była noga moja, więcej tutaj nie stanie. Wręcz odwrotnie. Chciałbym tato. Tak jest. Tato, zapisz mnie na przyszły rok. I tata leci i mówi, wie pan, ja to bym chciał jeszcze na przyszły rok też na obóz zapisać. Ja mówię, no ale my to zapisy dopiero robimy gdzieś tak. Mówię, koniec kwietnia. No to ja będę w kontakcie telefonicznym. I rzeczywiście potrafią ci ludzie być 2-3 razy, bo potem jest taka sytuacja, że on zdobywa ten patent żeglarski, czyli ma pełne uprawnienia i on może tą łódkę sam prowadzić. I on przyjeżdża na ten obóz nie w celu zrobienia patentu, tylko w celu popływania sobie. Ma tam już znajomych i często tak bywa, że załóżmy jedna łódka wypada ze szkolenia ze względu na to, że te 5 osób jest, którzy mają już patenty, a chcą się podszkolić w sensie popływania sobie.
Mhm. No to jak ktoś z naszych słuchaczy tak się zainspirował i został zachęcony przez panów.
Tak.
To jesteśmy jakie otwarcie. Są limity wiekowe? Są jakieś limity,
tak,
czy nie?
Więc
limit od najmłodszego do najstarszego.
Nie, w błąd nie wprowadzajmy. Limit wiekowy jest od dołu. Od dołu to jest 15 lat ma mieć skończone w momencie, kiedy przychodzi na obóz. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ponieważ może powstać nieporozumienie. Ktoś kończy 15 lat, ale na koniec obozu. Przed samym końcem obozu jest egzamin. Prawo te polskie jest takie, w związku z tym, że komputery są, jest takie nie za halo, ponieważ składamy papiery do Polskiego Związku Żeglarskiego o egzamin i piszemy naszego uczestnika, się okazuje, że on w komputerze nie może być wprowadzony, dlatego że on w dniu egzaminu kończy 15 lat. Prawda? I więc telefon jest rozmowa z panią, która to prowadzi. Pani mówi tak, panie komandorze, a jakie mi pan da gwarancję, że on się nie urodził tego dnia, ale o 23:58? No wie pan, to nie skończył. Jakby na to nie patrzeć, powinien skończyć dzień wcześniej, żeby nie było nieporozumień. I rzeczywiście tego się trzymają. Mieliśmy kilka razy takie nieprzyjemności, w sensie takim, że dzieciak nie mógł zdawać, ponieważ w tym dniu kończył i to nikt nie był w stanie tego pojąć. Dlaczego on nie może? Mówię, bo papierów, chłopcze, nie dostaniesz. Bo mówię, komputer tego nie rozumie, że ty się urodziłeś o 9, bo nie masz kwitu, że o 9 rano się urodziłeś.
Mhm. Czyli tak, ukończony 15 rok życia.
15 rok życia tylko. I zaświadczenie od rodziców nie musi być od lekarza. Kiedyś było od lekarza i było to zdecydowanie lepiej. A teraz od rodziców, że rodzice, że tak powiem, nie widzą przeciwwskazań do tego, żeby ten młody człowiek był na obozie żeglarskim.
A są osoby jakoś podzielone na wiek, że tutaj nie, są bardziej nastolatkowie?
Pełna integracja, tak. Chłopaki, dziewczyny, dziadkowie, babcie. Chociaż nam się ostatnio babcie nie trafiają. Chociaż ostatnio babcie chyba się nam nie trafiają, sami dziadkowie.
Nie, no, wyczuwam smutek.
Same młode, młode kobiety tam się...
W życiu takich rzeczy nie robią. Nie.
Jakie tam młode... Dobrze, zbliżając do końca naszej rozmowy, to jubileusz 40 lat w Hali Kultury, specjalna wystawa z tej okazji.
Tak, to jest wystawa, ale to jest, że tak powiem, początek tegoż działania. Dlaczego? Bo tak naprawdę impreza taka zwieńczająca to święto odbędzie się w lipcu. Dlaczego? Dlatego, że ta coroczna impreza, ta błękitna wstęga jest tym wykładnikiem i tam dopiero się będą odbywały takie rzeczywiście prawdziwe obchody. Natomiast tutaj tylko chcieliśmy mieszkańcom przypomnieć, że ten klub istnieje. I przez to robimy tą wystawę. Ta wystawa jest niepełna. Od razu uprzedzam, że nie chciałbym, żeby ktoś mi zarzucił, że o nim się nie mówi. Mam tutaj apel taki dla byłych członków tego klubu Arkus, żeby dostarczali zdjęcia, jakie posiadają z samych początków. Natomiast w naszym archiwum nie wszystko się zachowało. Nie mamy tych archiwalnych zdjęć, dlatego też nie wypuszczaliśmy archiwalnych zdjęć, bo jest za mało. Dwa zdjęcia nie załatwią sprawy, czy tam trzy. Natomiast mamy około 300 zdjęć z ostatnich 15 lat. 15, około 20, no.
Mhm. Kiedy wystawa? Kiedy można ją obejrzeć?
Zaczyna się 15 kwietnia. O godzinie 18 planujemy otwarcie, na które też zapraszamy. Pewnie komandor Jarosław wygłosi z tego powodu krótkie powitanie.
Ekspoze?
Tak.
Nie startowałem. W tym roku nie startowałem.
Wyjątkowo? No i po czym też zaprosimy tych, którzy przyjdą do Hali Kultury na koncert szantowy. No nie będzie jakiś długi, aczkolwiek zespół powiedział, że jak będzie atmosfera dobra, to zagrają i półtorej godziny.
Panowie będą śpiewać?
Z tego zespołu tak.
Panowie siedzący w studiu tutaj.
My mamy bardzo ładne głosy obaj. My mamy tą świadomość, że świetnie śpiewamy, ale po ostatnim wypadku, kiedy właściciel krowy zwrócić do nas z głęboką prośbą, żebyśmy już dalej nie śpiewali, ponieważ ma problem z krową.
Prawdopodobnie w pobliżu Hali Kultury krów nie będzie, więc możecie.
Nie, no okej, ale będą lepsi. Przyznajmy to, będą lepsi. A ci lepsi, grupa Piotr Grzyb i Zupa Grzybowa, taki z... Tak, ale drodzy państwo, wierzcie mi na słowo, ja lepszej zupy grzybowej nigdy nie słyszałem.
Coś podobnego. No.
Czyli jednym słowem, czy dwoma, będzie się działo.
Mamy nadzieję, że się będzie
kwietnia.
Działo. I mamy nadzieję, że przybliżymy klub mieszkańcom. Mam nadzieję, że się to wszystko spodoba. Tak te nadzieje powtarzam, to może to źle zabrzmi, ale no zawsze trzeba mieć nadzieję, prawda?
Nadzieja umiera ostatnia.
Wszak tutaj jesteśmy.
Tak, jesteśmy. Udało nam się.
Ale ja dopełnię jeszcze informacji odnośnie tej wystawy. Ta wystawa w Hali Kultury będzie około miesiąc. Potem mamy już zaklepane miejsce na Mansie, na Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych, gdzie na kolejne kilka tygodni wystawa tam zostanie przewieziona. Potem pewnie z powrotem do Rajgrodu na te uroczystości, o których mówiłeś, a potem zobaczymy.
krótka informacja jeszcze na koniec. Zapisy jeszcze, rozumiem, nie ruszyły na obozy. No, na pan obozy, powiedział, tak, że koniec kwietnia
zazwyczaj. Tak, od razu mówię, że jest liczba, że tak powiem, miejsc ograniczona, bo mamy tylko 25 miejsc. Także to nie jest dużo, po prostu nie mamy więcej okrętów, żeby to towarzystwo puścić. Warunki do mieszkania są bardzo przyzwoite, bo mamy część hotelową pod dachem na łóżkach.
Tak jest.
No to już to.
Nie na jakichś tam wynalazkach kanadyjkach czy coś, na normalnych, polskich, prawdziwych łóżkach. Pod prawdziwą polską pościelą, także nie.
No to grunt, że Polska. Turnus jest jeden, czy jest kilka turnusów przez dwa miesiące?
Nie, jest turnus jeden dla ogólnodostępny. Być może, jeśli coś będzie coś nam nie wypali, to jeszcze zrobimy przed końcem wakacji jeszcze jeden turnus.
Czyli obserwować waszą stronę internetową.
Stronę mamy internetową, na stronie widać, to jest mało powiedziane, ponieważ oprócz tej strony internetowej, na tej stronie internetowej możecie państwo znaleźć dwie kamery. Dwie kamery, które pokazują naszą posiadłość, czyli pokazują nasz port i jezioro. Te kamery od 2 lat są. I jak do tej pory, to dopiero 1 200 000 osób ogląda.
No to widownia całkiem sympatyczna.
No powiem szczerze, bo sympatyczna, bo większość to za granicę.
Jarosław Jabłoński, Maciej Kowalski, członkowie Yacht Club Arcus byli moimi gośćmi. Dziękuję za obecność i za rozmowę.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
Do zobaczenia na wodzie.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.